Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Joanna Matuszewska, dzień dobry Państwu, a ze mną w studiu jest dr Krystyna Mizan-Gross, specjalistka w zakresie endokrynologii, chorób wewnętrznych i medycyny nuklearnej. Dzień dobry Pani doktor.
Dzień dobry. Niezmiernie miło, że mogę z Państwem się dzisiaj spotkać i porozmawiać troszkę na temat chorób tarczycy, które rzeczywiście są ostatnio coraz większym problemem.
No właśnie, czy na Pomorzu mamy epidemię chorób tarczycy? Czy możemy tak w ogóle powiedzieć?
No myślę, że może słowo epidemia to troszkę za dużo, natomiast faktycznie bardzo wiele osób, nie tylko na Pomorzu, ale również w całej Polsce, ma problemy z tarczycą. Oczywiście nie są to nowe i świeże zachorowania, które pojawiły się w ostatnich latach, bo wiele z tych osób po prostu miało do tej pory nieuświadomioną chorobę tarczycy, o której po prostu nie wiedziało, a wzrost świadomości, no między innymi tutaj rola mediów, które nagłaśniają problemy z tarczycą, powodują, że pacjenci się zaczynają interesować swoim zdrowiem, zaczynają wykonywać badania. Tutaj również nieoceniona rola lekarzy rodzinnych, którzy kierują, nie wszyscy oczywiście, ale pewna ich część, kierują pacjentów na badania, nawet jeśli niekoniecznie występują jakieś takie najważniejsze objawy, powoduje, że coraz więcej osób dowiaduje się o swojej chorobie tarczycy, która istniała od wielu, wielu lat, tylko była, tak jak powiedziałam, po prostu nieuświadomiona.
Czy wiadomo, dlaczego jest taka liczba zachorowań? Bo tak sobie myślę, że Państwo przy odbiornikach, którzy nas teraz słuchają, albo ci, którzy słuchają nas przez internet, na pewno zastanawiają się, czy nie ma to coś wspólnego z awarią reaktora w Czernobylu, a może są to skutki podania wielu osobom w pewnym momencie preparatów zawierających jod.
Rzeczywiście, ja też często spotykam się ze stwierdzeniem wręcz pacjentów. Na pewno tą moją tarczycę to ja mam od czasu Czarnobyla. Awaria, która miała miejsce w 1986 roku w Czarnobylu, nie mogła nie obejść się bez jakichś następstw zdrowotnych. Tym niemniej jednak obciążanie tamtej katastrofy tym, że wszyscy, którzy teraz chorują, mają tę chorobę tylko i wyłącznie z powodu tego, co się wydarzyło w Czarnobylu, byłoby stanowczo przesadzoną opinią. Ta awaria na pewno miała swoje konsekwencje. Mogła doprowadzić do wzrostu raków tarczycy, do ilości zachorowań na raka tarczycy. I rzeczywiście ten wzrost obserwowaliśmy i nadal go jeszcze obserwujemy. Na szczęście jednak rak tarczycy jest chorobą rzadką, chociaż nie należy o niej zapominać i o niej pewnie potem jeszcze coś powiemy. Tym niemniej jednak musimy powiedzieć, że takim najważniejszym czynnikiem, który decyduje o tym, że będziemy chorzy albo nie, jest predyspozycja genetyczna. Predyspozycja genetyczna, czyli odziedziczenie skłonności do choroby tarczycy, a nie konkretnej choroby tarczycy, po naszych przodkach. Często w gabinecie zadaję pytanie pacjentce, czy ktoś w jej rodzinie chorował na tarczycę i słyszę kategoryczne stwierdzenie: nie, nigdy nikt w mojej rodzinie na tarczycę nie chorował. I to stwierdzenie oczywiście nie zawsze jest prawdziwe, ponieważ wiele lat temu, powiedzmy 20 czy 30 lat temu, takich badań po prostu się nie wykonywało. I babcia bądź ciocie mogły mieć chorobę tarczycy, tylko żyły z nią i do końca życia nie miały uświadomionej tej choroby. Więc o tej predyspozycji genetycznej nie możemy zapominać. A jeżeli już wiemy o niej, że w rodzinie, w żeńskiej części rodziny najbliższej, typu babcia, matka, siostry, występuje choroba tarczycy, to powinniśmy się po prostu badać, prosić lekarza rodzinnego o skierowanie na badania, żeby wykluczyć ewentualnie obciążenie rodzinne. To obciążenie genetyczne jest ważne, ale ono nie warunkuje i nie determinuje, że każdy, kto jest obciążony rodzinnie, musi zachorować.
No właśnie, bo możemy sobie też jeszcze pomóc w cudzysłowie właśnie w tym zachorowaniu.
Mówimy, że predyspozycje genetyczne determinują chorobę, ale do jej ujawnienia potrzebne są tak zwane czynniki środowiskowe. No i tutaj jest właśnie problem obecnych czasów, w których żyjemy. Te czynniki środowiskowe to przede wszystkim przewlekły stres. Przewlekły, czasami ostry stres, ale żyjemy w czasach, kiedy właściwie każdy może powiedzieć, że żyje w sposób stresujący. Tempo życia, ciągłe problemy w pracy, w domu i inne sytuacje stresowe powodują, że ta predyspozycja genetyczna może nam się ujawnić. Zanieczyszczenie środowiska. No niestety żyjemy w takim środowisku, w jakim żyjemy i na razie nic się nie zanosi się na to, że będzie lepiej. Żywność z ogromną ilością chemii. Niestety dieta ma tutaj bardzo duże znaczenie.
O tej diecie też będziemy później rozmawiać.
Infekcje wirusowe, infekcje bakteryjne mogą również ujawnić tę właśnie predyspozycję genetyczną i doprowadzić do rozwoju choroby. No i wreszcie dotyczy to tylko jednej, jedynej choroby, jaką jest choroba Hashimoto, jodowanie soli kuchennej. To jest ogromny problem. W Polsce przez długie lata nie jodowano soli kuchennej I to doprowadziło do rozwoju wola guskowego, ponieważ jednym z najważniejszych czynników sprzyjających tworzeniu się gusków jest właśnie niedobór jodu. I żeby zapobiec rozwojowi wola guskowego i żeby w przyszłości nasze obecne dzieci nie miały wola guskowego, wdrożono ponownie jodowanie soli kuchennej. Jest to bardzo potrzebne i bardzo wręcz konieczne, ale jakby skutkiem ubocznym, jakby skutkiem ubocznym tego było ujawnienie się tych właśnie predyspozycji do choroby Hashimoto, które przy niedoborze jodu być może nie ujawniłyby się albo nigdy, albo znacznie później.
Pani doktora, dlaczego tarczyca jest takim ważnym organem? My o niej w ogóle nie myślimy, kiedy nie odczuwamy żadnych dolegliwości. Ona odpowiada za wiele funkcji organizmu, prawda?
Znaczy, tarczyca jest małym narządem znajdującym się w przedniej części szyi i wydawałoby się, że właściwie coś taki mały gruczoł może mieć za znaczenie. Decyduje o naszym praktycznie życiu, tak? Hormony tarczycy decydują o tym, czy będziemy mieli energię, czy będziemy mogli spokojnie żyć, czy nasze serce będzie prawidłowo pracowało, czy nasze nerki i wątroba będzie prawidłowo pracowała. Tarczyca to jest energia. Dlatego ludzie z niedoczynnością tarczycy są najczęściej spowolniali, bez energii, apatyczni, mają spowolniałe funkcje myślowe, bo to wszystko powoduje właśnie niedobór hormonów tarczycy. Odwrotnie, pacjenci z nadczynnością są nakręceni, mają tej energii stanowczo za dużo.
ADHD, tak?
Dzieci mają zespół ADHD, dorośli są rozbiegani, mają jakąś nerwicę, nie mogą spać. I w związku z tym, jak widać, hormony tarczycy wpływają na cały nasz organizm. Mówienie o wszystkich funkcjach zajęłoby nam zbyt dużo czasu, więc poprzestaniemy na tym.
Tak. A chciałabym panią zapytać jeszcze o normy w przypadku badań krwi pod kątem chorób tarczycy. Czy bycie w tak zwanej normie to zawsze oznacza, że nasza tarczyca pracuje prawidłowo?
Jak zwrócicie państwo uwagę na normę, szczególnie w przypadku hormonu tyreotropowego, czyli TSH, od razu wyjaśnię, nie jest to hormon tarczycowy, jak się popularnie uważa, tylko jest to hormon przysadki mózgowej, ale ma bezpośredni związek z tarczycą, ponieważ przy pomocy TSH przysadka pobudza naszą tarczycę do pracy. I dla TSH norma jest bardzo szeroka. Wynosi ona najczęściej od 0,3 do 4,2, czyli różnice między tymi dwoma skrajnymi wartościami są ogromne. Z czego to wynika? Wynika to z faktu, że jest to norma populacyjna, a więc nie dla pojedynczego osobnika, który może mieć jednego dnia 0,3, a drugiego dnia 4 i obydwa te wyniki będą w normie, tylko dla ludzi w różnym wieku.
Czyli od niemowlęcia do staruszka.
Od noworodka do staruszka, który jutro skończy 100 lat. Ponieważ jak mało która rzecz w naszym organizmie, poziom hormonów zależy od wieku. W związku z tym, w zależności od wieku, ten wynik musi być troszkę inny i zupełnie inne normy są dla kobiety, która ma lat 18 i zupełnie inne dla kobiety, która ma lat 90. Oprócz wieku, również tak zwane osobnicze jakby skłonności decydują o tym, że jedna pacjentka doskonale się czuje, mając TSH 0,6, jak będzie miała wynik 3, to będzie się czuła źle, a z kolei kto inny przy wyniku 3,5 czuje się świetnie, a wynik 0,6 będzie dla niego na pewno nieprawidłowy.
Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Dziękuję bardzo.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu specjalista endokrynolog dr Krystyna Mizan-Gross. Pani doktor, ja nie mogę nie zapytać, dlaczego na Pomorzu tak trudno o wizytę u endokrynologa?
Rzeczywiście, trudno, nawet bardzo trudno. Przy czym nie jest to wyłącznie niedobór endokrynologów, jak się najczęściej uważa, ponieważ specjalistów endokrynologii na Pomorzu wcale nie jest tak mało, jakby się wydawało. No i z roku na rok liczba endokrynologów rośnie, bo kolejni koledzy, koleżanki i koledzy robią specjalizację. No, dostęp jest utrudniony i to jest związane z bardzo prozaiczną rzeczą, czyli z funduszami. Jeżeli brakuje funduszy na leczenie, no to również w endokrynologii są pewne ograniczenia, a endokrynologia jest taką dziedziną, która wymaga jednak pewnych badań.
Endokrynolog drogie,
na podstawie, na podstawie tylko i wyłącznie obejrzenia i zbadania pacjenta nie może postawić pełnego rozpoznania. Trzeba wykonać badania, a one niestety kosztują. No i te ograniczenia powodują, że przychodnia w ciągu roku może przyjąć tyle, a nie więcej pacjentów.
Czyli rozumiem, że jeśli pacjent jest pod opieką lekarza rodzinnego, to również jest w dobrych rękach.
Oczywiście,
tak?
Oczywiście. Od pewnego czasu prowadzimy takie szkolenia w ramach tak zwanej Akademii Tyreologii Praktycznej, szkolenia dla lekarzy rodzinnych, po to właśnie, żeby lekarze rodzinni mieli szerszą wiedzę na temat chorób tarczycy, wiedzieli, jak badać pacjentów, na co zwrócić uwagę, chociażby jak zebrać wywiad i o jakie rzeczy zapytać pacjenta, bo czasami pacjentowi do głowy nie przyjdzie, że ten objaw może mieć związek z chorobą tarczycy. A więc jak badać pacjenta, jak zbierać wywiad i podstawowe choroby tarczycy, takie najprostsze, lekarz rodzinny może spokojnie leczyć we własnym zakresie, nie odsyłając pacjenta do endokrynologa. Gdyby lekarze rodzinni przejęli część pacjentów, którzy są przypisani do endokrynologów w poradniach specjalistycznych, na pewno zwolniłoby się mnóstwo miejsc.
Pani doktor, przejdźmy w takim razie do samych chorób tarczycy. Czy są jakieś grupy pacjentów szczególnie narażone na te choroby?
Predyspozycja genetyczna jest najważniejsza i ona się ujawnia, szczególnie u kobiet, w pewnych właśnie okresach przestrojeń hormonalnych. A więc w okresie dojrzewania, może nie tyle w ciąży, co właśnie po ciąży bardzo często ujawniają się choroby tarczycy. No i okres menopauzy, ten najmniej przyjemny dla kobiety okres w życiu, bardzo często powoduje, że ujawnia się choroba, do której, tak jak powiedziałam, były predyspozycje genetyczne, ale do tej pory ona się po prostu nie rozwinęła, a w okresie tych dużych przestrojeń hormonalnych, tej burzy hormonalnej, jaką jest ciąża, czy właśnie potem menopauza, ta choroba się ujawnia.
Czyli rozumiem, że mężczyźni chorują rzadziej.
Zdecydowanie. Mężczyźni chorują zdecydowanie
ale
rzadziej.
Ale też chorują na
oczywiście
tarczycę.
I to muszę powiedzieć, że jest wyraźny wzrost zachorowalności wśród mężczyzn. W czasach, kiedy pracowałam w wojewódzkiej przychodni endokrynologicznej na ulicy Katarzynki, bardzo rzadko zdarzało się, żeby trafiał tam mężczyzna. Czuł się w poczekalni wśród tych kobiet prawie jak w poczekalni u ginekologa. Był bardzo zdziwiony, że on tutaj jest pojedynczym pacjentem przeciwnej płci. Natomiast teraz praktycznie no nie ma takiego dnia, żeby do gabinetu nie trafił przynajmniej jeden, a czasami i trzech pacjentów z chorobami tarczycy.
Te objawy u mężczyzn są podobne jak u kobiet?
Objawy, czy inaczej oni chorują? Wiodące objawy zaburzeń czynności tarczycy są praktycznie podobne. Tyle tylko, że mężczyźni najczęściej rzadziej zwracają uwagę na swoje zdrowie. Prędzej kobieta zgłosi się do lekarza, dlatego że przytyła, dlatego że przerzedziły jej się włosy, dlatego że ma problemy z myśleniem. Mężczyzna na takie rzeczy w ogóle nie zwraca uwagi i uważa, zwłaszcza jeśli jest w średnim wieku, aha, zaczyna się starość. Tyje, wypadają mi włosy, jestem spowolniały, mam problemy z pamięcią, pewnie jestem przepracowany. Więc mężczyźni rzadziej trafiają do endokrynologa, czy też do lekarza rodzinnego z tego typu problemami. Ale również chorują, tym niemniej jednak ciągle jest tak, że niektórzy podają, że sześciokrotnie, niektórzy podają, że dziesięciokrotnie częściej chorują kobiety.
A czy łatwo jest postawić diagnozę lekarzowi? Objawy są takie oczywiste, bo może są mylone z jakimiś innymi chorobami. Ja znam przypadki pacjentów, którzy przez wiele lat byli leczeni na przykład z powodu serca, bo mieli objawy ze strony serca, jakieś kołatania i tak dalej, a potem okazywało się na przykład, że jest to właśnie tarczyca.
No niestety tak, nie ma takich objawów, które w 100% mówią, że ten objaw to jest na pewno takie zaburzenie czynności tarczycy. Stereotypy są takie, jak ktoś waży za dużo, przybiera na wadze i mówiąc popularnie jest gruby, na pewno ma niedoczynność. Jak ktoś jest chudy, na pewno ma nadczynność. Tak bywa często, ale nie zawsze. I to czasami bywa bardzo mylące i dla zainteresowanego, czyli dla pacjenta, no i dla lekarza. Sama znam taką pacjentkę, która ważąc 140 kg i naprawdę wyglądając bardzo, bardzo o tyle, miała ciężką nadczynność tarczycy, chociaż nikt nie chciał w to uwierzyć i kazano jej kilkakrotnie powtarzać wyniki, twierdząc, że to nie jest niemożliwe, żeby osoba 140-kilogramowa mogła mieć nadczynność tarczycy. Wszystko zależy od tego, jakie to są objawy i jakie to jest zaburzenie czynności tarczycy. Zupełnie inne objawy są w niedoczynności, zupełnie inne w nadczynności, choć jest parę objawów, które mogą być wspólne od chociażby kołatania serca. Częstsze są w nadczynności, ale nie można ich wykluczyć również w niedoczynności.
Czyli co naprawdę powinno zaniepokoić pacjenta i dać mu do myślenia? Aha, sprawdzę jeszcze może tarczycę.
Przybieranie na wadze, oczywiście jeżeli nie jest związane z absolutnie nieprawidłowym stylem życia i sposobem odżywiania się. No jeżeli ktoś wie, że 5 razy w tygodniu jada na mieście w fast foodach, nie rusza się w ogóle, leży na kanapie i wieczorem objada się słodyczami, no to przybór wagi jest tak oczywisty, że trudno podejrzewać od razu chorobę tarczycy. Chociaż być może ona akurat współistnieje także. Zmęczenie, przewlekłe zmęczenie to jest taki podstawowy jakby objaw, na który skarżą się nasi pacjenci z niedoczynnością tarczycy. Często to zmęczenie towarzyszy im przez wiele, wiele, nawet nie tylko miesięcy, ale lat i nie bywa diagnozowane, bo wszyscy mówią, o, jest pani przepracowana, proszę pójść na urlop, proszę odpocząć i na pewno minie, a nie mija. Problemy z pamięcią. Pamięcią, z koncentracją. Nagle człowiek orientuje się, że ma trudności w zapamiętywaniu, w przypominaniu sobie, nie może się skupić na wykonywanych czynnościach, nie może się skupić na czytanej książce, zapomina, w którym miejscu zaczął, przerywa to czytanie. Problemy z pamięcią, drugi taki dosyć wiodący objaw. No ale przecież zarówno przybór wagi, jak i przewlekłe zmęczenie, czy nawet problemy z pamięcią i z koncentracją są typowe nie tylko dla niedoczynności tarczycy, bo podobne objawy mogą wywoływać niedobory żelaza chociażby. Przewlekłe zmęczenie to może być także borelioza, której mamy rzeczywiście coraz więcej przypadków. W związku z tym, jeżeli takie objawy nas niepokoją, powinniśmy się zgłosić do lekarza rodzinnego i poprosić o zdiagnozowanie, a nie przez lata całe mówić, jestem przepracowana i w związku z tym tak musi być. Jeżeli są zaburzenia miesiączkowania, to też najczęściej mają jakąś przyczynę. I zaburzenia czynności tarczycy również mogą prowadzić do zmian w dotychczasowym jakby sposobie miesiączkowania. To też powinno zaniepokoić. Stałe uczucie zimna. Wszyscy mówią, że jak jest niedoczynność tarczycy, to jest zimno, a jak jest nadczynność tarczycy, to jest gorąco. I tak bywa naprawdę, ale nie należy z kolei mylić tego uczucia zimna, które dotyczy tylko rąk i nóg, czy albo inaczej dłoni i stóp, z niedoczynnością tarczycy. Bardzo często młode osoby mają zimne, takie nawet wilgotne ręce i to nie jest objaw niedoczynności tarczycy, tylko po prostu zwykłej, można powiedzieć, nerwicy albo takiej nadreaktywności układu wegetatywnego. Broń Boże, nie jest to niedoczynność tarczycy. Wypadanie włosów, bardzo duża suchość skóry, przy czym ta suchość skóry nie tylko na przykład twarzy, ale suchość całej skóry, zwłaszcza na kończynach, na podudziach, na skórze dłoni. Ta suchość skóry może być spowodowana niedoczynnością tarczycy. Przerzedzenie, wypadanie włosów jak najbardziej tak, ale znowu trzeba pamiętać, że dokładnie takie same objawy daje niedobór żelaza, który jest w tej chwili bardzo rozpowszechniony. No głównie dlatego, że staramy się jadać mniej mięsa, staramy się odchudzać. Wszystkie te diety eliminacyjne, nie prowadzone przez dietetyków, tylko takie na własną rękę, ściągnięte z internetu albo koleżanka poradziła, żeby zastosować dietę taką czy inną, powodują duże niedobory żelaza. Niedobór żelaza bardzo potrafi przypominać objawy niedoczynności tarczycy.
Wszystko to strasznie brzmi.
Nie, strasznie.
Czy pani doktor, są szanse dla takich pacjentów na wyleczenie i na to, że nawet przy takiej istniejącej chorobie oni będą się dobrze czuli?
Oczywiście, że tak. Na wyleczenie nie. Bo jeżeli mamy do czynienia z pacjentką, która ma niedoczynność tarczycy spowodowaną chorobą Hashimoto, to na chorobę Hashimoto przynajmniej na razie choruje się do końca życia. Ta choroba jest po prostu zapisana w genach. Człowiek urodził się z predyspozycją do tej choroby. Czynniki środowiskowe spowodowały uaktywnienie tej choroby, no i ona już niestety będzie trwała. Ale odpowiednie leczenie oraz odpowiedni sposób odżywiania się, styl życia może doprowadzić do tego, że trzeba będzie wprawdzie uzupełniać niedobory hormonów tarczycy tabletką, co wcale nie jest takie uciążliwe, jak się na początku wydaje. I można się czuć doskonale i nie pamiętać na co dzień o tym, że mam chorobę Hashimoto i muszę z tego powodu leczyć swoją niedoczynność tarczycy.
Za chwilę wrócimy do rozmowy i omówimy właśnie najczęstsze choroby tarczycy i ich objawy.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu dr Krystyna Mizan-Gross, specjalista w zakresie endokrynologii, chorób wewnętrznych i medycyny nuklearnej. Pani doktor, porozmawiajmy o najczęstszych chorobach tarczycy. Jakie są to schorzenia?
Na pewno zdecydowanie najczęstszym w tej chwili schorzeniem na całym świecie, nie tylko w Polsce, jest choroba, o której wiele osób w ogóle nie wie, że ją ma, mianowicie wole guzkowe. Wole guzkowe to jest albo powiększona tarczyca, w której wytworzyły się guzki, a czasami wręcz guzy, które mają po kilka centymetrów średnicy, ale jest to również niepowiększona tarczyca, czy wręcz tarczyca mniejsza niż być powinna, właśnie z obecnością pojedynczych lub mnogich guzków w tarczycy. Guzek to brzmi bardzo groźnie. Natychmiast jest skojarzenie z guzkiem piersi, który jak wiadomo najczęściej okazuje się nie być łagodną chorobą. Na szczęście w tarczycy, rak tarczycy to jest choroba rzadka. Wole guzkowe na całym świecie, również w Polsce, jest bardzo rozpowszechnione, a rak tarczycy nie jest częstym rakiem, tym niemniej jednak o nim należy pamiętać. W związku z tym, że jest to najczęstsza choroba i jest to choroba, która w większości, zdecydowanej większości przypadków nie wpływa na pracę tarczycy, czyli nie ma zaburzeń czynności tarczycy pod tytułem nadczynność czy niedoczynność, pacjenci latami chodzą z guzkami w tarczycy i po prostu o nich nie wiedzą. W związku z tym, jeżeli przypadkowo wykonają sobie USG i dowiadują się ze zgrozą, że mają właśnie wole guzkowe, czyli zmiany guzkowe w tarczycy, to oczywiście budzi natychmiast ogromny niepokój. Na szczęście, tak jak powiedziałam, tylko niewielka, bardzo niewielka część tych guzków może przyszłości okazać się być rakiem tarczycy, no ale oczywiście to ktoś powinien to zdiagnozować.
Czy to trzeba jakoś leczyć?
O tym, czy ten guzek jest łagodny i możemy go pozostawić bez leczenia i tylko w obserwacji, decyduje badanie, które nazywamy biopsją aspiracyjną cienkoigłową. Temat biopsji ciągle jest jeszcze bardzo taki kontrowersyjny. Wiele pacjentek pyta mnie, pani doktor, a czy to aby można ruszać? Czy lepiej nie zostawić tego guzka w spokoju, bo jak go nakujemy, to coś może się stać. A więc nic się nie może stać. Jest to badanie, które na całym świecie jest uważane za taki złoty standard w rozpoznawaniu raków tarczycy oraz w rozpoznawaniu guzków, które na pewno tym rakiem w przyszłości nie będą. Jest to porównywalne z pobraniem krwi na badanie. Ja zresztą często mówię swoim pacjentkom, które mówią, że nie bardzo boją się biopsji, że biopsja to jest również pobranie krwi, bo biopsja jest to pobranie materiału do badania. Wole guzkowe to była ta najczęstsza choroba tarczycy na całym świecie, natomiast u nas wszystkim tak jakby się wydaje, że najczęstszą chorobą jest choroba Hashimoto i towarzysząca jej niedoczynność tarczycy, bo to jest jakby druga chyba w kolejności choroba tarczycy, z którą spotykamy się wśród naszych pacjentów.
Jakie są objawy pierwsze?
Choroba Hashimoto i niedoczynność tarczycy to nie są równoważniki. Niedoczynność tarczycy to jest zespół objawów związanych z niedoborem hormonów tarczycy, a przyczyn, dla których tych hormonów w organizmie brakuje, jest wiele. Nie tylko choroba Hashimoto. Choroba Hashimoto jest jedną z nich. To jest choroba, która jest genetycznie uwarunkowana. Tak jak powiedziałam, skłonność do niej dziedziczymy po naszych przodkach. To może być nasza prababcia, która w życiu nie wiedziała o tym, że była chora na tarczycę, a geny przekazała swojej córce, a potem ona dalej.
A można to jakoś właśnie zbadać genetycznie?
Genetycznie
oznacza
pewnie.
Się geny?
Nie, na co dzień się takich badań nie wykonuje, bo to tak chyba nie ma specjalnego uzasadnienia. Bo jeżeli pojawią się pierwsze objawy, no to po prostu wtedy zdiagnozuje się chorobę. Dopóki inżynieria genetyczna nie potrafi jeszcze ingerować w nasze geny na tyle, żeby można było taki spaczony gen tarczycowy wymienić, no to robienie badań genetycznych nie miałoby sensu. Natomiast jeżeli wiemy, że jesteśmy obciążeni rodzinnie, no to raz na jakiś czas powinniśmy sobie takie badania tarczycowe wykonać. Badania, czyli w przypadku podejrzenia choroby Hashimoto, oprócz oznaczenia poziomu hormonów tarczycy, również oznaczenie przeciwciał przeciwtarczycowych. Bo co to jest to zapalenie Hashimoto?
Właśnie,
bo wszyscy o to pytają. Skąd ta niedoczynność i co
brzmi
to jest
groźnie.
To Hashimoto? Hashimoto to jest nazwisko japońskiego chirurga, który w 1912 roku po raz pierwszy opisał pacjentki z taką chorobą i stąd ta dziwna dla niektórych nazwa, to po prostu japońskie nazwisko. Choroba polega na tym, że nasz układ odpornościowy, tak zwany układ immunologiczny, ma pewien defekt i odczytuje białka znajdujące się w naszej tarczycy, konkretnie tyreoglobulinę i tyreoperoksydazę. Nazwy trudne, ale oznaczają po prostu białka, które znajdują się w składzie tarczycy. Odczytuje jako ciała obce. No i w związku z tym, tak jak ma za zadanie niszczyć ciała obce, tak próbuje zniszczyć naszą tarczycę, no bo ona z tych właśnie białek się składa. Niszcząc tarczycę, przez wiele, wiele lat ten proces się odbywa, a my o tym nie mamy zielonego pojęcia, bo my mamy bardzo dużo rezerwy tarczycowej i można mieć połowę już zniszczonej tarczycy, a ciągle jeszcze poziom hormonów tarczycy będzie mieścił się w normie i objawów może nie być wcale.
Czyli ta choroba trwa wiele lat,
oczywiście,
ten proces zniszczenia.
Tak. Oczywiście, że tak. I dlatego nie można powiedzieć o wzroście zachorowań, tak jak w przypadku na przykład grypy. Miesiąc temu pacjent był zdrowy, nagle trafił na wirusa i zachorował, w związku z tym wiemy, od kiedy choruje. Pacjentki, które teraz są diagnozowane, tak jak mówię, chorowały również 10 czy 15 lat temu, tylko po prostu o tym nie było wiadomo.
Czyli jeśli na przykład mamy dziecko w tej chwili, albo nastolatka w domu, czy możemy sprawdzić już teraz, czy on, z jego tarczycą wszystko jest w porządku, czy ona nie jest właśnie atakowana przez własny organizm?
W przypadku dzieci, matek, które chorują na chorobę Hashimoto, takie badania powinny być wykonane. Szczególnie dotyczy to dziewczynek, ponieważ to dziewczynki głównie dziedziczą po mamie gen tarczycowy, chociaż oczywiście zdarza się, że mama może przekazać te geny również synkowi. Każde dziecko w Polsce po urodzeniu ma zbadane TSH po to, żeby wykryć wrodzoną niedoczynność tarczycy. Natomiast jeżeli dziecko prawidłowo się rozwija i opiekujący się pediatra nie ma żadnych zastrzeżeń do rozwoju dziecka, to takiej dziewczynce powinno się wykonać pierwsze badania w okresie dojrzewania. Wtedy gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na hormony tarczycy i jeśli ta tarczyca rzeczywiście jest obciążona tą chorobą, to w tym momencie można zauważyć pewne odstępstwa od normy, no i rozpoznać tę chorobę.
Czy chorobę Hashimoto można skutecznie wyleczyć? Czy to jest choroba, która towarzyszy nam no, do końca życia?
Ja reprezentuję tak zwaną medycynę konwencjonalną, medycynę opartą na faktach. W związku z tym nie mogę powiedzieć, że chorobę Hashimoto można wyleczyć. Oczywiście czasami słyszę od moich pacjentek, że czytały o doniesieniach gdzieś tam na forach internetowych, że ktoś przy pomocy diety, przy pomocy zmiany trybu życia, przy pomocy ziół, czy też przy pomocy bioenergii doprowadził do wyleczenia się z choroby Hashimoto, ale ja na to nie mam żadnego dowodu i w związku z tym no, przyjmuję do wiadomości, ale nie mogę powiedzieć, że na pewno chorobę Hashimoto da się wyleczyć. Ja reprezentuję medycynę, która uważa, że choroba Hashimoto jest chorobą nieuleczalną. Brzmi to strasznie, ale zapewniam Państwa, że tysiące, wiele tysięcy pacjentek i pacjentów żyje z chorobą Hashimoto, leczy się i naprawdę czują się na co dzień świetnie i jakby zupełnie nie uświadamiają sobie tej choroby, a jedyne, co im przypomina o tej chorobie, to konieczność połknięcia rano tabletki.
Co jaki czas pacjent powinien wykonywać sobie badania i w ogóle pojawiać się u lekarza? Pacjent, który ma tą chorobę właśnie.
Jeżeli pacjent jest prowadzony przez endokrynologa, to w zależności od tego, w jakim jest stanie, jak ta choroba przebiega, bo znowu, każda choroba przebiega u każdego inaczej. Są pacjentki, które przychodzą do lekarza raz w roku, w tak zwanym międzyczasie sprawdzają sobie, powiedzmy, raz na pół roku wyniki, które są dobre i nie ma potrzeby, żeby chodziły do lekarza. I są osoby, które mają bardzo burzliwy przebieg tej choroby Hashimoto, bardzo chwiejny. No i oczywiście one wymagają częstszych wizyt, co 3 miesiące, co 4 miesiące. O tym decyduje przebieg choroby, no i oczywiście lekarz, który prowadzi pacjenta.
Czyli rozumiem, że przejście choroby Hashimoto w tą niedoczynność to jest po prostu nieuniknione. Nie da się tego jakoś spowolnić na przykład.
Może spowolnić można. Spowolnić można. To znaczy można, jeżeli rozpoznamy chorobę Hashimoto jeszcze na etapie, kiedy tarczyca pracuje prawidłowo. Takie określenie medyczne na tą prawidłową pracę tarczycy to jest eutyreoza. Eutyreoza to jest inaczej prawidłowa czynność tarczycy, kiedy jeszcze tych hormonów tarczycy nie brakuje. Jeżeli zmienimy odpowiednio swoją dietę, swój sposób życia, no, spróbujemy troszeczkę wyeliminować tej chemii, która jest wokół nas, na niektórą mamy wpływ, na niektórą nie, to być może uda się spowolnić przebieg tej choroby Hashimoto i opóźnić wystąpienie niedoczynności. Natomiast niestety wcześniej czy później ona wystąpi.
Właśnie pacjentki, które chorują na chorobę Hashimoto, często zastanawiają się, to ja już będę teraz całe życie gruba, całe życie już będę miała kłopoty z włosami, z cerą, będzie mi zimno. To jest prawda, że tak całe życie już?
Nie, nieprawda. Jeżeli tak jest, to znaczy, że albo ta niedoczynność jest źle wyregulowana, źle dobrana dawka leków, albo pacjentka ma inne niedobory. Poproszę o tym pamiętać. Pacjentki z chorobą Hashimoto mają bardzo często towarzyszące niedobory. Niedobory cynku, niedobory selenu, przede wszystkim niedobory żelaza, bo to jest najbardziej rozpowszechnione, czasami niedobory witaminy B12 i te niedobory mogą maskować jakby ten przebieg tej choroby, maskować inne objawy, a jednocześnie wywoływać objawy, które będą przypominać objawy niedoczynności.
Czyli
tarczycy.
Warto sobie co jakiś czas sprawdzać te elektrolity różne i witaminy,
może,
tak?
Elektrolity to jest głównie sód i potas, więc to może mniej ważne, ale poziom może nie tyle nawet żelaza we krwi, co tak zwanej ferrytyny. To jest takie białko, które mówi o tym, jakie mamy żelazo zapasowe, albo inaczej mówiąc, ile żelaza mamy w tkankach. Bo proszę pamiętać, że żelazo nie działa wtedy, kiedy pływa we krwi, zamknięte w rurkach, jakimi są naczynia krwionośne, tylko to żelazo, drogą tak zwanych naczyń włosowatych, wchodzi do tkanek i tam rozwija swoje działanie. I tą najważniejszą tkanką, do której wchodzi to żelazo i niesie ze sobą tlen, jest tkanka mózgowa. I stąd przy niedoborach żelaza jest właśnie przewlekłe zmęczenie, często bóle głowy, mroczki przed oczami, zawroty głowy, problemy z koncentracją, bo po prostu są to objawy niedotlenienia mózgu. A niedobór żelaza w chorobie Hashimoto jest bardzo, bardzo częsty, więc na to proszę zwrócić uwagę, bo wielokrotnie zdarzało się, że pacjentki przychodziły z absolutnie prawidłowymi wynikami hormonów tarczycy, a miały objawy do złudzenia przypominające początek choroby, kiedy te hormony były niewyrównane. Także niestety mamy takie tendencje, że jeżeli mamy chorobę Hashimoto, to każdy objaw próbujemy i my jako pacjenci, no i niestety często również lekarze, położyć na karb Hashimoto. A pani ma Hashimoto, więc to tak na pewno od tarczycy.
Chciałam jeszcze pani doktor zapytać o witaminę D3, bo również ostatnio mówi się, że mamy duże niedobory. Czy ona ma wpływ, te niedobory mogą mieć wpływ na pracę tarczycy?
Niedobory hormonów, niedobory witaminy D są udowodnione. Jeszcze 10 lat temu nie oznaczaliśmy witaminy D i jeszcze z czasów szkoły podstawowej pamiętaliśmy, że witamina D jest ważna, powstaje pod wpływem słońca, ale jej nadmiar jest bardzo szkodliwy i może prowadzić do zatrucia. Więc nikt tej witaminy D nie przyjmował niepotrzebnie, bojąc się właśnie przedawkowania. Od czasu, kiedy od kilku lat już możemy sobie w każdym laboratorium oznaczyć poziom witaminy D, okazało się, że chyba około 90% naszego społeczeństwa ma niedobory tej witaminy. Z czego to wynika? No z prozaicznego faktu, że mieszkamy nie w Hiszpanii, a w Polsce, która leży niestety zdecydowanie w gorszym miejscu geograficznie. Mamy niedobór słońca, bo ileż tego słońca my mamy w roku? Jeżeli jest piękne lato, tak jak było w ubiegłym roku, to mamy tego słońca 3 miesiące w roku, a jak w tym roku, to nawet i 2 miesięcy nie będzie. W dodatku to słońce pada pod takim kątem, że dość trudno wnika do skóry właściwej, bo nie na skórek produkuje witaminę D, tylko skóra właściwa, czyli to słońce musi przeniknąć przez naszą skórę. Smarujemy się kremami z filtrami. Dermatolodzy mówią, trzeba się chronić, bo grozi nam czerniak. I to jest prawda. No ale to jednocześnie ogranicza produkcję witaminy D. Więc zawsze mówię, 10-15 minut na słońcu bez kremu z filtrem, a dopiero potem posmarować się i można się opalać dalej
bezpiecznie. A jej wpływ właśnie na tarczycę?
Ona nie tyle wpływa na tarczycę, ona wpływa właściwie na wszystko. Do niedawna nazywano ją witaminą D, a my w tej chwili wiemy, że prawie każda komórka w naszym organizmie ma receptory dla tej witaminy D i ona na te receptory działa tak jak hormon. Bo co to jest hormon? Hormon to jest taka informacja, która ma być przekazana jakiejś komórce, a tym czujnikiem, który odbiera tę informację, są właśnie receptory i dla witaminy D te receptory są praktycznie w całym organizmie. Także nie można powiedzieć, że osoby z chorobą Hashimoto mają większe niedobory witaminy D niż inni, ale ta witamina D jest im niezbędnie potrzebna, tym niechorującym na chorobę Hashimoto także.
Można tą witaminę również oznaczyć z krwi, prawda?
Tak,
są
oczywiście.
Takie badania.
Jest badanie, można pójść do laboratorium, oznaczyć sobie poziom witaminy D i odpowiednio uzupełnić. Lekarz powinien powiedzieć, w jaką dawką. Na pewno dawka 500 czy 1000 jest dawką zbyt małą. Przeciętnie stosuje się 2000 jednostek, a w przypadku dużych niedoborów przynajmniej przez jakiś okres czasu stosuje się dawki 4, a nawet 6000. Natomiast nie można tego robić na własną rękę, ciągle pamiętając o tym, że branie zbyt dużych dawek bez żadnej kontroli może w końcu doprowadzić do przedawkowania.
No i tym sposobem dotarłyśmy do kolejnej choroby Graves-Bassetowa, też nazwa egzotyczna. To takie przeciwieństwo Hashimoto?
Można powiedzieć, że tak. To jest choroba z tego samego kręgu. Jest to zapalenie tarczycy, podobne jak choroba Hashimoto, ale zapalenie, które nie jest wywołane infekcją, wirusem, bakterią, tylko właśnie przeciwciałami. W chorobie Hashimoto produkowane są przeciwciała przeciwko tym białkom, które znajdują się w tarczycy i te przeciwciała niszcząc te białka przy okazji niszczą tarczycę. Natomiast w chorobie Graves-Bassetowa są to przeciwciała przeciwko receptorom, a więc tym czujnikom, o których przed chwilką mówiłam. Na powierzchni komórek tarczycowych znajdują się właśnie receptory dla TSH, czyli dla tego hormonu przysadki, który pobudza tarczycę do pracy.
Czyli pacjent z chorobą Graves-Bassetowa ma TSH za niskie, tak?
Przyczyną choroby Graves-Bassetowa jest za niskie TSH, tylko skutkiem.
Skutkiem
te
tak.
przeciwciała, które nasz układ odpornościowy, nasz, czyli osoby chorej na chorobę Graves-Bassetowa, produkuje, te przeciwciała udają TSH. Działają na te receptory, tych przeciwciał jest bardzo dużo, w związku z tym one cały czas pobudzają komórki tarczycowe do powiększania się oraz do nadmiernej pracy.
I jak się czuje taki człowiek właśnie?
Nasza przysadka, wyjaśnię dlaczego jest niskie TSH, nasza przysadka, która widzi, że ta tarczyca pracuje zbyt mocno, nic innego zrobić nie może, jak po prostu wstrzymać produkcję TSH, licząc na to, że ta tarczyca się uspokoi. Ona się nie uspokoi, bo ona jest pobudzana nie przez TSH, tylko przez te receptory. Wywołuje to nadczynność tarczycy. Człowiek z nadczynnością tarczycy czuje się dokładnie odwrotnie niż człowiek z niedoczynnością tarczycy. Ma zbyt dużo energii. Na początku pacjentki mówią, pani doktor, to była nawet bardzo taka fajna choroba. Zaczęłam chudnąć, nic nie musiałam robić, wreszcie zaczęłam chudnąć bez żadnej diety. Miałam bardzo dużo energii, praktycznie mogłabym w ogóle nie chodzić spać. Byłam tak samo żwawa rano, jak i o 12 czy 1 w nocy i bardzo mi się to podobało. No ale jak zaczęły się kolejne tygodnie i to takie nadpobudliwość, takie pobudzenie organizmu zaczęło być już bardzo uciążliwe, pojawiły się bardzo szybkie i takie nierówne bicia serca często. Człowiek kładł się do łóżka i miał wrażenie, że łóżko razem z nim chodzi w takt rytmu serca.
Przestało to być fajne.
To przestało to być fajne. pocenie się na okrągło, stałe uczucie gorąca, otwieranie wszędzie okien, nawet jeżeli był środek zimy, zaczęło być to coraz bardziej uciążliwe.
Mm-hmm. No, czyli chyba właściwie nie wiadomo, co mieć lepiej. I nadczynność, czy niedoczynność, choroba Graves-Bessetowa, czy Hashimoto?
Jedna choroba niedobra i druga choroba niedobra, ale na pewno, jeżeli już mielibyśmy stopniować, lepiej mieć niedoczynność niż nadczynność tarczycy. Dlaczego? Dlatego, że ta nadmierne pobudzenie całego organizmu, w tym również serca, wcześniej czy później doprowadza do uszkodzenia serca. Mam właśnie aktualnie taką pacjentkę, która kilka tygodni temu ma taki rzut nadczynności tarczycy poporodowy, ponieważ pacjentki z chorobą Graves-Bessetowa często po porodzie mają bardzo duże zaostrzenie właśnie tej nadczynności. No i pojawiło się u niej, u osoby stosunkowo młodej, migotanie przedsionków, więc taka całkowita arytmia. Pojawiły się obrzęki nóg, które były skutkiem już rozpoczynającej się niewydolności serca. U osoby starszej, ona na szczęście jest osobą młodą, w związku z tym nic wielkiego jej z tego powodu nie grozi, jest już leczona i wyniki zaczynają jej się poprawiać. Natomiast gdyby to dotyczyło osoby starszej, która już chociażby z racji wieku, czy też z racji choroby wieńcowej ma serce mniej wydolne, no to mogłoby się to skończyć tragicznie. I kiedyś, kiedy nie znano leczenia chorób tarczycy i nie wiedziano, że nadczynność tarczycy można jakoś wyleczyć, tacy pacjenci wcześniej czy później umierali. I były zawsze wyrazy zdziwienia. Taki młody i umarł na serce.
No i na koniec chciałam poruszyć sprawę diety. Czy ona jest kluczowa dla chorujących na tarczycę? Jest wiele pytań i wątpliwości. Co można jeść, a czego się właściwie nie powinno?
Tak, ja również spotykam się często z tymi pytaniami ze strony moich pacjentek. W internecie jest mnóstwo informacji, czasami nawet dość sprzecznych, na temat zwłaszcza diety w chorobie Hashimoto.
Czyli czego bezwzględnie nie wolno?
Jeżeli chodzi o niedoczynność tarczycy, nieważne, czy jest to choroba Hashimoto, czy jakakolwiek inna, z wyjątkiem oczywiście sytuacji, kiedy w ogóle nie mamy tarczycy, bo została ona w 100% usunięta przez chirurga, mówi się o tym, że warzywa kapustne mogą w jakiś sposób pogarszać pracę tarczycy. I to jest rzeczywiście prawda. To jest rzeczywiście prawda. Warzywa kapustne, a więc kalafior, brokuły, kapusta kiszona, niekiszona, brukselka, zawierają tak zwane goitrogeny. To są substancje, które utrudniają wychwytywanie jodu przez tarczycę i utrudniają wbudowywanie tego jodu do tworzonych hormonów tarczycy, a więc pogarszają funkcję tarczycy, spowalniają produkcję hormonów tarczycy. Czyli jeśli mamy tarczycę, która z jakiegoś powodu źle pracuje, musimy uzupełniać hormony tarczycy tabletką, ale jednak ta tarczyca ciągle jeszcze przynajmniej część tych własnych hormonów produkuje, no to jadanie w nadmiarze takich substancji może doprowadzić do tego, że ta tarczyca będzie jeszcze gorzej pracowała. A w związku z tym raczej należy ich unikać, przy czym oczywiście mówimy o nadużywaniu tych warzyw, a więc zjedzenie raz w tygodniu, czy nawet dwa razy w tygodniu kalafiora czy brokułu oczywiście nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o duże ilości. Do tych produktów należy również soja. I to tutaj problem wegetarianek, które no, wiele rzeczy mają w pożywieniu oparte właśnie na produktach sojowych. Nadmiar soi również może jakby nasilać niedoczynność tarczycy.
A co pani powiedziałaby na temat glutenu?
Właśnie, to jest teraz taki bardzo modny temat.
Produkty zbożowe, tak?
Produkty zbożowe, które zawierają gluten, ale nie tylko produkty zbożowe, bo jeżeli dokładnie zaczniemy studiować opakowania naszych produktów, które kupujemy, typu parówki czy cokolwiek innego, okazuje się, że ten gluten jest praktycznie prawie wszędzie obecny. Gluten jest białkiem, na które rzeczywiście część osób jest uczulona. Współistnienie tak zwanej celiaki, czyli choroby trzewnej, czyli właśnie nietolerancji glutenu z chorobą Hashimoto, rzeczywiście istnieje. I wśród osób z chorobą Hashimoto ta celiakia zdarza się częściej niż u osób zdrowych. Nie oznacza to jednocześnie, że każdy, kto ma chorobę Hashimoto, ma na pewno chorobę trzewną i nietolerancję glutenu. Tym niemniej osoby zajmujące się immunologią twierdzą, że ograniczenie glutenu, ograniczenie produktów nabiałowych mogą pomagać w taki sposób, że mogą troszkę zmniejszać reakcję immunologiczną. Nie będę się tutaj zagłębiać w mechanizmy, dlaczego tak się dzieje, ale jeżeli moi pacjenci pytają mnie, czy mogą przejść na dietę bezglutenową, to oczywiście pod warunkiem, że będzie to rzeczywiście prawdziwa dieta bezglutenowa, a nie będzie polegała tylko na niejedzeniu pieczywa, to ja jestem jak najbardziej za, szczególnie jeżeli są to pacjentki, które mają sporą nadwagę i próbują z nią walczyć, ponieważ z doświadczenia wiem, że wszystkie osoby, które przeszły na dietę bezglutenową, naprawdę zaczęły tracić, i to nawet dosyć istotnie, na wadze.
Nawet z ciężką niedoczynnością, tak? Z taką wieloletnią, to znaczy, oczywiście, uregulowaną, ale z niedoczynnością.
Jeżeli ma się niedoczynność i jest ona uregulowana, no to już nie możemy mówić o ciężkiej niedoczynności. No tak, jeżeli ona była kiedyś ciężka, to już teraz, jeżeli bierze się odpowiednią dawkę hormonów, to ona ciężka nie jest, w ogóle jej nie powinno być, tak? Istnieje choroba Hashimoto, a niedoczynność jest wyrównana. Tak, takie osoby mogą przejść na dietę bezglutenową, pod warunkiem oczywiście, że są konsekwentne i rzeczywiście będą chciały sobie ograniczyć ten gluten i stosować dietę wyłącznie bezglutenową. Tak.
Pani doktor, powiedzmy jeszcze krótko o soli. O soli już trochę wspominaliśmy na początku. Jodowaną kupować czy nie jodowaną?
Jeżeli jesteśmy zdrowi, nie mamy choroby Hashimoto, na pewno sól jodowaną, której nie należy nadużywać, nawet jeżeli jesteśmy absolutnie zdrowi, jak również nie z tego powodu należy jej używać w nadmiarze, żeby naszej zdrowej tarczycy dostarczyć jodu. To lepiej pójść nad morze na spacer, niż używać zbyt wiele soli. Natomiast w przypadku choroby Hashimoto powiedzieliśmy, że rzeczywiście ta sól jodowana, inaczej, ten jod, który znajduje się w tej soli, mógłby nasilać procesy immunologiczne, no ale to dotyczy tej soli, której używamy do solenia potraw, tak? W związku z tym nie nadużywajmy tej soli, a nie zamieniajmy ją na inną sól i używajmy jej w nadmiarze. Natomiast jeżeli to jest sól, którą wrzucamy do gotowania ziemniaków czy jakichś innych potraw, to w czasie gotowania ta sól, po prostu ten jod po prostu ucieka w powietrze i tak, my z niego nie korzystamy, więc nie widzę powodów, żeby koniecznie zamieniać sól jodowaną na inną.
Trzeba też powiedzieć, że obecnie wiele osób stosuje różne preparaty witaminowe i one również zawierają jod.
I to jest już problem pewien. O ile w przypadku kobiet w ciąży, bo na to muszę zwrócić uwagę, bo często są pewne kontrowersje, czy jeśli mam chorobę Hashimoto i jestem w ciąży, to powinnam brać preparaty wielowitaminowe z jodem czy bez jodu? Oczywiście, że z jodem, bo ten jod w czasie ciąży nie jest potrzebny tarczycy matki, tylko tarczycy dziecka. Tarczyca kształtująca się płodu, potem już przyszłego dziecka, musi nauczyć się, jak produkuje się hormony tarczycy właśnie z jodu. Musi się nauczyć wbudowywania tego jodu do hormonów i dlatego ten jod jest bezwzględnie potrzebny zarówno kobietom w ciąży, jak i kobietom karmiącym. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w ciąży, to raczej nie powinniśmy stosować, a już szczególnie w nadmiarze, preparatów wielowitaminowych zawierających jod. Raczej wybierać te z niewielką ilością jodu albo najlepiej bez jodu.
Pani doktor, dziękuję za wizytę w studiu. Państwu życzę, bądźcie zdrowi, a gościem Radia Gdańsk była dr Krystyna Mizan-Gross, endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny nuklearnej. Do usłyszenia za tydzień, mówi Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.